tradycyjnie. Koty miauczą, płaczą, krzyczą, skaczą. Zatem możemy zaczynać. Cześć, hej, witam. Przepraszam. Cześć. Czekajcie, myślę, tu jakiś jest kłaczek. Dobra. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Dzisiaj chcę wam opowiedzieć o pewnej historii. Przeczytam ją oczywiście z książki Kiedy umrę, chcę iść do nieba. Ta książka ukazała się jakiś czas temu pod patronatem naszego kanału, kanału Moc Słabości. Chcę wam opowiedzieć o doświadczeniu Barbary, jej wizyty w czyśćcu. To jest historia autentyczna. Za chwilę wam ją przeczytam. Ta książka jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. Od razu odpowiadam. Dość gruba, bo widzę, że ponad 400 stron z różnymi świadectwami osób, które miały doświadczenie z pogranicza śmierci. Niezwykłe są te świadectwa. Miałem tak naprawdę wam z tych świadectw przeczytać tutaj z 5-6. To są świadectwa osób, które doświadczyły obecności w czyśćcu, ale także w przedsionku, powiedzmy, piekła, które doświadczyły nieba, tak jest, ale też innych takich sytuacji dość mocnych duchowo, związanych z obecnością złego ducha, ale też z obecnością aniołów, archaniołów. I przeczytam wam, słuchajcie, to, o czym ksiądz Dolindo mówił w kontekście czyśćca i też między innymi raju, a mianowicie o pewnych poziomach, czyśćca, o których zresztą ojcu Dolindo Ruotolo, jak i o innych sprawach związanych z czyśćcem i rajem, w tej książce opowiedziała niegdyś Maryja, a ksiądz Dolindo Ruotolo zamieścił to w takiej książeczce: Kto umrze, zobaczy czyściec i raj. Zobaczcie, nawet są podobne tytuły. Kiedy umrę, chcę iść do nieba, a tutaj mamy: Kto umrze, zobaczy czyściec i raj. Teraz ktoś powie, ale nic o piekle. Myślę, że my jako katolicy już o piekle to mówimy stanowczo za dużo. Przynajmniej z tego, co widzę na YouTubach, to temat piekła to jest chyba temat główny, najważniejszy. Nawet o Fatimie się mówi w kontekście wizji piekła, co jest kompletnym nieporozumieniem, co jest uproszczeniem, ale to zostawmy Fatimę, o której już tu często mówiliśmy, do której często będziemy wracać. W każdym razie dzisiaj o poziomach czyśćca na podstawie książki ojca Dolindo Ruotolo, ona jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. No i świadectwo Barbary, która rzeczywiście w czyśćcu była. Zaczniemy od doświadczenia pani Barbary. Tutaj jest tych świadectw, mam na myśli tę książkę, Kiedy umrę, chcę iść do nieba. Myślę, że wielu z nas, kiedy umrze, chce iść do nieba, a nawet pewnie za życia naszego ziemskiego chcielibyśmy do nieba pójść. Słuchajcie, jeżeli chodzi o spis treści, tutaj jest ponad 400 stron, ale w tym spisie treści mamy na przykład opisy świadectw, czy też po prostu świadectwa zatwardziałego ateisty, ale także kogoś, kto nie znał Jezusa, poznał go w kontekście, kiedy zobaczył go w niebie. Dobra, nie będę może o tym wszystkim, co tutaj się znajduje, mówił. Ktoś będzie chciał, to po prostu, jak będziecie chcieli, to sobie przeczytacie. W każdym razie, wizyta Barbary w czyśćcu, strona 49. Od razu przechodzimy do konkretów. Myślałem, że dzisiaj uda mi się szybciej tych konkretów przejść, ale znowu jest też dużo gadania, już piąta minuta idzie. W życiu Dona Pipera jako gorliwego chrześcijanina dokonała się przemiana. Stanley również był oddanym chrześcijaninem, ale musiał jeszcze uporać się z pewnymi grzechami. Barbara była zwyczajną kobietą wiodącą przeciętne życie. Nie miała jednak prawdziwej relacji z Jezusem. Doświadczyła śmierci podczas rutynowej operacji. Lekarze sądzili, że ją stracili. W końcu udało się im ją przywrócić do życia. Korzystam z książki, Kiedy umrę, chcę iść do nieba. Barbara tak opisuje tamto przeżycie, to przeżycie z pogranicza życia i śmierci. Na początku uświadomiłam sobie, że jestem w pustce, w całkowicie czarnym miejscu gdzieś w przestrzeni. Przez ułamek sekundy byłam przerażona, ale bardzo szybko zostałam skierowana na lewo, a gdy się odwróciłam, w oddali po lewej stronie pojawiło się światło, które momentalnie mnie ukoiło. W tamtej chwili po prostu zaczęłam kierować się całym swoim jestestwem, nie wiem jak, stronę tego światła. Znajdowałem się w czymś, co przypominało tunel. Wokół mnie wirowały pierścienie wiatru jak w oku tornada i tunel przemieszczał się naprzód. Oprócz bardzo jasnego światła był tam też pryzmat i muzyka, zupełnie niepodobne do ziemskiej. Zupełnie niepodobna do ziemskiej. Nie wiem, jak to opisać. Dźwięki były tak kojące, anielskie i stanowiły tak miłe powitanie, że stawały się częścią mnie samej. Czy ja tu wszystko podłączę? Normalnie słyszycie mnie, tak? No. Szłam przez tunel i zbliżałam się do światła. Ktoś mi towarzyszył, ponieważ za każdym razem, gdy na myśl przychodziło mi jakieś pytanie, od razu otrzymywałam odpowiedź. Pytanie, kto jej towarzyszył. W dalszej części tej książki mamy na przykład świadectwa osób, które po śmierci widziały swojego anioła stróża, który im towarzyszył w tych, no chociażby w momencie przechodzenia z życia do śmierci. Pamiętam, że na chwilę zatrzymałam się, bo w ścianach owego tunelu znajdowały się jakieś istoty. Nie odebrałam starannego religijnego wychowania i nigdy nie rozmyślałam o czyśćcu, ale po powrocie wydawało mi się, że to mogła być jego część, prawdopodobnie najniższy poziom czyśćca. Dusze istniały na zewnątrz tunelu i odpoczywały, jakby siedziały, stały i leżały. Światło było olśniewające, nie da się go opisać jego blasku. Pamiętacie, że przy objawieniach Matki Bożej, tych uznanych przez Kościół, widzący, na przykład dzieci z Fatimy, też opisują to olśniewające światło, które następowało tuż przed przyjściem Maryi, tuż przed tym, jak się z nimi spotykała, jak schodziła z nieba i tuż po tym, jak do nieba powracała. To olśniewające światło, którego bieli, jasności nie jesteśmy w stanie opisać ludzkim językiem. Przepełniała je miłość, pokój i wiedza. Im dalej idzie się przez ten tunel, tym bardziej owa światłość pochłania człowieka. Nagle znalazłam się w obecności Boga. To było powalające. Nie byłam w stanie znieść majestatu i mocy, które były przede mną. W porównaniu z tym byłam niczym. Potem nastąpiła chwila, w której zostałam otoczona miłością, pokojem i łagodnością i wiedziałam, że dotarłam do kresu swojej drogi, że to jest mój prawdziwy dom. Opis światła według Barbary przypomina słowa Dona Pipera, który tu się wcześniej pojawia, już nie będę tej historii Dona Pipera wracał teraz. Wszystko, co widziałem, emanowało intensywnym blaskiem. Tymczasem intensywne światło, które mnie otoczyło, kiedy spotkałem się ze swoimi bliskimi i przyjaciółmi, słabło, zamieniając się w ciemność. To jest, uwaga, spotkanie z Bogiem. No i później na sądzie szczegółowym dochodzi do werdyktu, że tak powiem, gdzie zostaniemy odesłani. Niebo, czyście, czy też piekło, kiedy no właśnie odchodzimy od Boga i nie idziemy do nieba, to światło, które było Bogiem, było wokół Boga, powoli zamienia się w ciemność, to znaczy nie, że ono się zamienia w ciemność, ale my powoli odchodząc od tego światła pogrążamy się w swego rodzaju mroku. A zatem to światło słabło, zamieniając się w ciemność, równocześnie opalizująca światłość przede mną narastała. Otoczyło mnie w końcu i wtedy miałem przeczucie, mówi Don Piper, że zostałem zaprowadzony przed oblicze Boga. Ich opisy muzyki również są podobne. Don Piper pisał: czułem się tak, jak gdybym sam stał się częścią owej muzyki. Grała także w moim ciele, przenikała mnie. Stałem nieruchomo, lecz czułem, że dźwięki jak gdyby mnie obejmują. Jedną z najważniejszych części świadectwa Dona jest opis spotkania z ukochanymi osobami. W świadectwie Barbary nie ma o tym mowy. Odważę się zasugerować, że nie dotarła ona pod bramę nieba, choć w odróżnieniu od Dona spotkała Jezusa. Jak sama powiedziała, było to raczej doświadczenie wyższych poziomów czyśćca. Don natomiast nie szedł przez tunel, a opis takiej wędrówki pojawia się w wielu świadectwach osób z doświadczeniami z pogranicza śmierci. Podejrzewam, że jako oddany chrześcijanin Don nie musiał przechodzić przez tunel. Pamiętacie, co wyznała Barbara, że nie odebrała z domu wykształcenia formacji religijnej. Mówiąc krótko, że nie znała się na życiu religijnym, że nigdy nie słyszała o czyśćcu i stąd być może musiała przechodzić przez ten tunel. Uwaga, są to doświadczenia oczywiście zupełnie prywatne, spisane przez kapłana, przez księdza Tadeusza Doyla, bardzo znanego kapłana, który zajmuje się właśnie taką tematyką związaną z pograniczem życia i śmierci. Poziomy czyśćca. O tych poziomach czyśćca pisze ojciec Dolindo Ruotolo, do którego przychodził Pan Jezus, przychodziła Maryja, przychodzili aniołowie i również o czyśćcu mu opowiadali. I to, o czym napisał wiele, wiele lat wcześniej, kilkadziesiąt lat wcześniej, ojciec Dolindo Ruotolo, pokrywa się z tymi doświadczeniami z XXI wieku, jakie otrzymali Don Piper i Barbara, o których sobie dzisiaj mówimy. A zatem nauka dotycząca czyśćca, nauka, którą otrzymał niejako od Jezusa i od Maryi ojciec Dolindo Ruotolo, nie jest wymysłem ludzkim, nie jest zwykłą teorią. Jest faktycznie czymś, co ma swoje uzasadnienie w życiu, że tak powiem, praktycznym. Po prostu jest czymś, z czym się po śmierci spotkamy. Podczas swojego doświadczenia czyśćca Barbara odbyła przegląd życia, ponieważ nie trwał on długo. Nie była to może jego pełna forma, ale na jego podstawie możemy wysnuć pewne podejrzenia, jak taki przegląd wygląda, prawda? Czyli to, że przed naszymi oczyma wyświetla się całe nasze życie, tak umownie to definiując. Historię Barbary w książce Bóg Cudów opisał Michael Brown, który osobiście przeprowadził z nią wywiad. Napisał on później: to, co Barbara uważała za niewielkie życiowe osiągnięcie, i to jest bardzo ważne, które ledwie pamiętała, dla Boga było wspaniałe. Pokazano jej dzień, gdy poświęciła swój czas, by wysłuchać znajomej, która straciła narzeczonego w wypadku. I uwaga, to było dla Chrystusa kluczowe wydarzenie, jedno z najwspanialszych w jej życiu, a ona nawet o tym nie wiedziała. Tu się spełniają słowa proroka Izajasza, że myśli Boga nie są naszymi myślami. Pan Bóg zupełnie inaczej ocenia nas. Pan Bóg ma wgląd w nasze serca, dlatego Pismo Święte mówi, że nie mamy prawa oceniać niczyjego serca, nawet własnego. Oczywiście ludzkie czyny mamy i powinniśmy oceniać, ale tylko w kontekście dawania świadectwa o Bogu. Pokazano jej też chwilę, w której położyła dłoń na ramieniu płaczącej w kościele kobiety. Michael Brown pisze: Chrystus uważał to za jedno z jej największych życiowych osiągnięć, to, że położyła rękę na ramieniu płaczącej kobiety w kościele. Ten niewielki gest, właśnie tę chwilę, jeśli patrzymy na życie z tej perspektywy, zdajemy sobie sprawę, że każda osoba, którą spotykamy w życiu, została postawiona na naszej drodze jako okazja, abyśmy mogli stać się małym cudem. Bóg nie szuka wzniosłych czynów, nie takich, jakie opisują ludzie. Chodzi mu o to, jak bardzo pomagamy innym, jak ludzie się przy nas czują. Chodzi o dobroć i osobisty dotyk. Dlatego to, co kiedyś napisałem w książce Tajemnica ukrytej Miriam. Nasza świętość realizuje się w ukryciu, w takich właśnie małych gestach, które dla nas po ludzku mogą się wydawać bez znaczenia. To nie od ilości, że tak powiem, praktyk zewnętrznych, to nie od, nie wiem, jakiegoś takiego napompowania, wiecie, takiego przerostu trochę formy nad treścią praktyk duchowych zależy nasza świętość. Nasza świętość zależy od miłości do Boga, do człowieka, do samych siebie. Oto od tego, o czym tutaj mówi pan Brown, relacjonując świadectwo Barbary. Chodzi o to, jak bardzo pomagamy innym, jak inni ludzie się przy nas czują. Chodzi o osobisty dotyk i o dobroć, jaką obdarzamy ludzi. Czyli o to, czy zwracamy uwagę na każdego człowieka. Czy zwracamy uwagę na człowieka jako człowieka, a nie na tego, który potencjalnie jest naszym wrogiem, bo coś tam coś. Przytoczone słowa Michaela Browna, które zamieścił we wstępie do historii Barbary, są bardzo celne, jeśli chodzi o nasze codzienne kontakty z ludźmi, komentuje ksiądz Tadeusz Doyle. Każdego dnia mamy wiele okazji, aby użyczyć Jezusowi naszych rąk i głosu. To, co może się nam wydawać błahe, tak naprawdę ma ogromne znaczenie w wieczności i może zadecydować o naszym życiu wiecznym. Michael cytuje Barbarę, która mówi: kiedy patrzysz na swoje życie oczami Boga, widzisz je jako całość. Dostrzegasz, jak wiele ono zmienia w toku całego stworzenia i jak dotyka Stwórcę, ale także jak każda twoja obraza jednego z jego stworzeń dosięga jego samego. My jednak nie widzimy wszystkiego tak jak Bóg. To doświadczenie w niezwykły sposób otworzyło mi oczy. W tamtej chwili najmocniej raniłam Boga swoją postawą wobec męża i dzieci oraz tym, jak się do nich zwracałam, niemalże uciekając się do słownej agresji. Najbardziej obraźliwy dla duszy i serc innych ludzi był mój ton i to, co mówiłam. Można być stanowczym wobec dzieci, ale Bóg nie chce, byśmy używali obraźliwego tonu. Pokazano mi moje słownictwo i ton, którym mówiłam, ponieważ był potępiający. Michael Brown pisze: w tej krótkiej podróży na drugą stronę Barbara zobaczyła, że konkretne wydarzenia niosły za sobą ogromne konsekwencje. Dostrzegła, że gdy wstawała z łóżka w złym nastroju i negatywnie odnosiła się do swojej rodziny, to zło rozprzestrzeniało się przez cały dzień w szkole, w miejscu pracy, w sklepach, a potem w obrębie rodzin, ludzi dotkniętych jej negatywną postawą. Następnie pokazano jej krople światła, która rozbłysła w jednym miejscu i okrążyła cały glob świetlistą wstęgą. Właśnie takim kimś powinna być. Zobaczyła też, że jeśli jednak od rana miała negatywne nastawienie, cień okrywał też świetlisty krąg i gasił go. Tu, słuchajcie, lepiej staje się dla nas zrozumiałe i do pojęcia sercem, dlaczego bardzo ważne jest to, że nasz dzień zaczynamy różańcem tutaj na żywo o godzinie 5 rano. No właśnie, aby nasze myśli napełnić Bożą obecnością, czyli obecnością Boga, który jest miłością, który jest dobrocią, który jest prawdą. I żeby tę miłość, dobroć i prawdę nieść dalej przez cały dzień. Barbara mówi: kiedy wstawałam rano uśmiechnięta i ściskałam dzieci, po czym podawałam śniadanie, to pozytywne nastawienie rozchodziło się z mojego domu wszędzie wokół. Pokazano mi krople światła wpadającą do oceanu i zataczającą kręgi. To kolejny motyw przewodni, pojawiający się w różnych świadectwach, na przykład u Glory Polo, której ukazano, że skrzywdziła miliony ludzi. Jeśli wyrządzamy komuś poważną, duchową, moralną lub emocjonalną krzywdę, ten ktoś w końcu skrzywdzi kogoś innego, między innymi własne dzieci. Rozpoczyna to całe pasmo cierpienia, które może być przekazywane dalej przez wiele pokoleń. Tu nie chodzi o grzech pokoleniowy, nie ma czegoś takiego jak grzech pokoleniowy. Tu chodzi o to, że zło się rozprzestrzenia i dlatego na zło powinniśmy reagować dobrem, zło dobrem zwycięża, jak to mówi święty Paweł. Możliwe więc, że już dziś ranimy ludzi, którzy urodzą się dopiero za 200 albo nawet 500 lat. Widywałam już rodziny, w których wyrządzono tak głęboką krzywdę, że uznałabym za absolutny cud, gdyby za 200 lat potomkowie tych rodzin nie byli wciąż uwikłani w cykl doświadczenia i zadawania krzywd. To wynika z braku przebaczenia. Dopóki nie będzie przebaczenia, dopóty będzie się zło rozlewać. Przebaczenie zamyka ten cykl, że tak powiem, przekazywania zła. Niejako przebaczenie jest konieczne i tak. Przebaczenie kosztuje, przebaczenie jest cierpieniem, przebaczenie boli nas, boli jako egoistów, mnie boli jako egoistę, ale jest jedyną możliwością do zamknięcia tego cyklu zła, które się przenosi. Oczywiście w cudzysłowie się przenosi, po prostu brak przebaczenia jest jadem sączącym się w ludzkie serca, jadem niszczącym. Jeśli jednak nauczymy się iść przez życie z Bogiem, w podobny sposób wniesiemy do świata błogosławieństwo, które będzie się rozprzestrzeniało na świecie już teraz i w przyszłości przez następne pokolenia. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby żyć w błogosławieństwie Bożym, żyć w stanie łaski uświęcającej, bo to wtedy właśnie to błogosławieństwo Boże przenosimy na innych, spotykając się z innymi, przekazujemy to błogosławieństwo, ponieważ jestem tym, co mam w sercu i to, co mam w sercu, przekazuję innym. Czy będzie to jad nienawiści i nieprzebaczenia, czy też na przykład hejtu, czy będzie to jad przebaczenia, czy będzie to błogosławieństwo, przebaczenie, dobroć, miłość. Polecam wam bardzo serdecznie tę książkę, Kiedy umrę, chcę iść do nieba, ponieważ tutaj taki świadectw jest multum. Książka ma ponad 400 stron. Jak wam rzekłem na początku, została wydana pod patronatem naszego kanału. Ona jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. Okej, no to w takim razie posłuchajcie, co o różnych poziomach, czy też etapach czyśćca mówi ksiądz Dolindo Urłotolo. I czy to, co tutaj ksiądz Dolindo Urłotolo zapisał kilkadziesiąt lat wcześniej, zgadza się z tymi świadectwami, o których mówi ta książka. Kto umrze, zobaczy czyściec i raj, ksiądz Dolindo Urłotolo. Słuchajcie, książka jest niesamowita. Ja często z niej korzystam podczas naszego porannego różańca. Polecam wam tę książkę, ona jest dostępna w sklepiku mocsłabości.pl. Strona 64. Zgodnie z objawieniami świętych, a możemy dodać również z logiką, czyściec jest podzielony na różne poziomy, rzecze ojciec Dolindo Urłotolo, w zależności od stanu oczyszczenia, jakie dusza musi odbyć proporcjonalnie do popełnionych przewinień. Im więcej zła, tym więcej oczyszczenia. Na przykład szkoła jest niczym oczyszczenie oraz wyniesienie umysłu i z konieczności dzieli się na różne klasy, od przedszkola, gdzie umysł zaczyna się otwierać, aż po uniwersytet, gdzie zostaje w pełni ukształtowany, czy też powinien ukształtować się w danej dyscyplinie. Święta Franciszka Rzymianka ujrzała czyściec podzielony na trzy osobne części. W górnej znajdują się dusze cierpiące jedynie karę utraty, czyli pozbawienia oglądania Boga lub jakąś inną, lekką czy krótkotrwałą karę, aby uzdolniła je do oglądania Boga i rozkoszowania się Nim. Jak rzekł Jezus, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Można dodać, albowiem tylko oni mogą Boga oglądać. W części środkowej, gdzie święta zobaczyła napis czyściec, cierpią dusze, które popełniły grzechy lekkie, a które muszą, tu uzupełniamy, uwolnić się od kar proporcjonalnych do odpuszczonych grzechów śmiertelnych. W głębi otchłani i bliskości piekła, czyli już ten najgłębszy poziom czyśćca, bardzo bliski piekłu, zobaczyła trzecią część, czyli czyściec najniższy, pełen jasnego i przeszywającego aż do szpiku ognia, różniącego się od ognia piekielnego, który jest ciemny i mroczny. Ogień czyśćcowy jest podobno pełen blasku, pełen jasności, a ogień piekielny jest ciemny, mroczny, po prostu duszący. No i teraz dalej. Kara utraty. Do tej pory zajmowaliśmy się karą ognia czyśćcowego i mówiliśmy o różnych poziomach, na które czyściec jest podzielony, ale nie potrafilibyśmy zrozumieć ani opowiedzieć o karach, jakich dusze doznają w ogniu na różnych kolejnych etapach, gdyż w życiu doczesnym nie istnieje żadna kara, która mogłaby je przypominać. No i posłuchajcie. Możemy jednak stwierdzić, że intensywność kar jest dokładnie proporcjonalna do popełnionych przewinień oraz wzmocniona i poniekąd zdominowana przez karę utraty, czyli braku Boga, oraz przez pragnienie posiadania Go, żywą miłość odczuwaną do Niego oraz najsilniejszą miłość Boga do dusz. Dlatego nazwaliśmy czyściec miłosną rywalizacją. Bóg nie jest dla dusz cierpiących w czyśćcu nadmiernie surowy. Jest pełen miłości i oczyszcza je, ponieważ pragnie dla nich doskonałego szczęścia. Dusza odczuwa tę miłość Boga i dlatego jeszcze silniej wyrywa się ku Niemu. Płonie z miłości, cierpi z miłości, dostrzega ciemną mgłę, w jakiej się znajduje, ponieważ kocha i jest kochana. Pamiętacie, Don Piper mówił o tej ciemnej mgle, kiedy zbliżał się do czyśćca. prosi o pomoc, aby czym prędzej wyjść ze swego stanu, ponieważ sama nie potrafi tego dokonać własnymi zasługami, będąc niezdolną do ich gromadzenia, a to ponaglenie jest wynikiem miłości. Miłosny jęk duszy, która pragnie Boga oraz czuje przyciąganie boskiej miłości pragnącej dla niej szczęścia, stanowi karę utraty, czyli miłosną rywalizację. Możemy również powiedzieć, że kara ta łagodzi kary ognia i zmysłów. Choć brzmi to jak paradoks, jednak nim nie jest z powodu miłosnej rywalizacji skłaniającej duszę do traktowania każdej oczyszczającej kary jako kroku ku najwyższemu dobru i wiecznej szczęśliwości. W dalszej części tej książki, kto umrze, zobaczy czyściec i raj, ojciec Dolindo Urotolo analizuje, dlaczego powinniśmy się modlić za dusze czyśćcowe, właściwie dlaczego musimy się za nie modlić. I teraz ciekawy przykład. Kobietę poddającą się zabiegom upiększającym przed wyjściem na królewską ucztę czekają liczne cierpienia, które przecież cierpliwie znosi. Gdyby jakiś kat pensetą wyrywał jej brwi, wkładał do włosów klamerki, szarpiąc je i ciągnąc, a na głowę włożył ciężki, gorący kask, zmuszając godzinami do siedzenia nieruchomo, i jeśli w celu wymierzenia jej surowej kary odbierającej swobodę oddychania ścisnąłby ją w talii i na piersi, albo nawet przeciął jej mięśnie, łydek, kobieta wyrywałaby się jak szalona. Gdyby jednak to wszystko służyło podkreśleniu elegancji jej figury, wydobyciu blasku piękna, który wzbudzi podziw i miłość króla, byłaby w stanie spokojnie przecierpieć to wszystko z miłości do niego, a jej udręki okazałyby się bardziej znośne. Na tym właśnie polegają, pozostając w tej odległości analogii, w tej odległej analogii kary zmysłów dla dusz czyśćcowych, szczególnie kiedy dusze coraz bardziej zbliżają się do Boga po przebytym oczyszczeniu, a pozbawione oddzielającej je zasłony dostrzegają nieskończone piękno i dobroć, jak podczas pogłębionej medytacji i kontemplacji. Kiedy zobaczymy Boga po śmierci na sądzie szczegółowym, to będziemy chcieli zostać z Bogiem, bo każdy, kto doświadczy tak potężnej miłości, każdy, kto doświadcza miłości, chce tej miłości wciąż doświadczać. Karą jest już samo odejście od Boga, kiedy zostajemy skazani na czyściec, i dlatego dusze czyśćcowe chcą poddać się każdej karze oczyszczenia, każdej metodzie oczyszczenia w czyśćcu, aby jak najszybciej wrócić do miłości, do Boga, którego jako miłość spotkały po śmierci. Ta sama miłosna rywalizacja między Bogiem a duszą sprawia, że na najgłębszych poziomach czyśćca, gdzie dusza płonie w oczyszczającym ją ogniu, kary ukazujące jej grzechy i niedoskonałości zwiększają ból kary utraty. Dusza bowiem, oczyszczona przez proporcjonalne do każdego grzechu, nie odczuwa utraty Boga w atmosferze miłosnego przynaglenia, lecz w spazmach bólu za popełnione grzechy oraz straszliwym żalu bycia oddzieloną od największej miłości. A wszystko to przez najgłupsze i najnędzniejsze ziemskie zachcianki. Oto robak duszy, wspomniany przez Jezusa, który u potępionych nie umiera, ponieważ jest wieczny, a u dusz czyśćcowych oznacza żal z miłości. Czyściec przepełniony jest żalem z miłości. To większy szacunek dla Boga, a zatem większe ponaglenie miłości dostrzegającej dobroć Boga, który kocha duszę i pragnie jej u siebie. Również w tych głębokich otchłaniach, znajdujących się prawie na granicy z piekłem, kara i pokuta stanowią miłosną rywalizację. No i teraz mamy kolejny podrozdział, Eucharystia i kary utraty. Ale pozwólcie, że na tym się zatrzymamy. Kara utraty i miłość Najświętszej Maryi Panny. Ja sobie to zaznaczę, wiecie co? Będziemy chyba kontynuować. Bo jeszcze chciałem wam dzisiaj, w kolejnym odcinku przeczytać o tym, jak dusza widzi Maryję, dusza wychodząca z czyśćca do nieba. Znaczy, wygląd Maryi według duszy czyśćcowych, według dusz czyśćcowych, to sobie zostawimy, może w tym tygodniu uda to się, a może to jutro nagram, a może w piątek, powiem wam szczerze, że do tego sobie jeszcze wrócimy. Serdecznie wam polecam wszystko, co jest związane z ojcem Dolindą Ruotolo, znaczy każdą jego książkę, a szczególnie myślę na te dni, tę wyjątkową, kto umrze, zobaczy czyściec i raj, jak i te wyjątkowe świadectwa, kiedy umrę, chcę iść do nieba. Tak, kiedy umrę, chcę iść do nieba. Pozwólcie, że zakończę hymnem, słuchajcie, syryjskim. Jednego z ojców pustyni, a dokładnie Efrema Syryjskiego. Modlitwa o miłosierdzie w dniu ostatecznym. Zanim moje winy i długi pospieszą przede mną na miejsce sądu i w oczach sędziego ściągną na mnie hańbę, zmiłuj się nade mną, o Panie pełen miłosierdzia. Zanim zamkniesz przede mną swą bramę, Synu Boga, a ja w piekle stanę się strawą żywego ognia, zmiłuj się nade mną. Zanim koło czasu wstrzyma swój obieg u studni i roztrzaska się wiadro u źródła wszystkich pokoleń, zmiłuj się. Zanim hipokryci powiedzą, nasz Pan, a Ty odpowiesz im, nie znam Was, zmiłuj się. Panie, zmiłuj się nad nami, nad grzesznikami, ale też dziękujemy Ci, Boże, za Twoją łaskawość, za Twoją dobroć, za Twoje miłosierdzie. A do Was wszystkich mówię, do zobaczenia najpóźniej w niebie. Widzimy się tutaj na kanale codziennie o godzinie 5 rano na różańcu, na żywo, aby każdy dzień zaczynać z Bogiem i tego Boga nieść innym, aby to dobro, miłość i prawda rozprzestrzeniały się po świecie, po tych naszych małych światach, światach naszych miejsc pracy, po naszych rodzinach, znajomych. No i co? To chyba tyle. Szczęść Wam Boże.